na misyjnym szlaku.
W ewangelizującą podróż po rozmaitych zakątkach świata zaprasza
Karolina Gaweł. Drodzy Państwo, witam w kolejnej odsłonie audycji Na misyjnym szlaku. Dzisiaj spotkanie chyba jedno z bardziej sentymentalnych dla nas jako diecezjan, diecezji kaliskiej, ponieważ mam olbrzymi zaszczyt gościć w naszym radiowym studio księdza Piotra Szewiora, kapłana diecezji kaliskiej, który posługuje w Amazonii już od 29 lat. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bardzo cieszę się na to spotkanie i że podczas tego wakacyjnego powrotu do ojczyzny udało się wygospodarować trochę czasu na to spotkanie. I zaczniemy bardzo tradycyjnie, jeżeli mówimy tutaj o audycjach z tego cyklu, bo chciałabym zapytać, na jakim etapie życia pojawiło się w księdza sercu takie pragnienie, by wkroczyć na misyjny szlak.
Chcę również pozdrowić wszystkich słuchaczy radia i rzeczywiście, kiedy przyjeżdżam do Polski, to dla mnie czymś bardzo ważnym jest odwiedzić Kalisz, księży biskupów, radio, spotkać innych księży, bo właściwie moja parafia rodzinna to jest okolice Gniezna, ale przynależę do diecezji kaliskiej i diecezja kaliska mnie wysłała na misję. Także ta więź, ona jest ciągle utrzymywana. Jeżeli chodzi o to powołanie misyjne, to ja muszę powiedzieć tak. Moja mama zawsze mi opowiadała o misjonarzach. I opowiadała, dobrze o nich mówiła. Czytała różne czasopisma misyjne. Modliliśmy się za misjonarzy. Tam do nas przyjeżdżali też misjonarze do parafii rodzinnej Łubowo, koło Gniezna. I potem poszedłem do seminarium. No i ja tę ideę na misję to już miałem w czasie studiów filozofii. Ja już sobie powiedziałem, że pojadę na misję. I chciałem po filozofii przenieść się do jakiegoś zgromadzenia zakonnego, misyjnego. Ale biskup zmarły, Teofil Wilski, który był moim ojcem duchownym, powiedział, że nie, mam skończyć tutaj studia teologiczne, a potem pojadę na misję jako fidei donum z diecezji gnieźnieńskiej. No i w porządku. I tak czas upływa, zostałem wyświęcony, pracowałem w diecezji gnieźnieńskiej, w Inowrocławiu Świętego Ducha i w Jarocinie, kiedy miała miejsce zmiana granic diecezji, powstały nowe diecezje. No ale ta myśl ciągle była we mnie obecna. Chciałem jechać do Kazachstanu, ale tak zobaczyłem, że moja mama, chociaż się dużo modli za misjonarzy, ale to za innych, nie za mnie, nie? No ale to mówię to na później. No ale potem ksiądz biskup Stanisław Napierała wysłał mnie na studia do Rzymu, na prawo kanoniczne. I to było coś bardzo dla mnie ważnego, jeżeli chodzi o ten impuls misyjny, bo przecież tam w Rzymie to byli księża, siostry zakonne, świeccy z całego świata. I to jeszcze w jakimś stopniu umocniło to moje przekonanie na misję. No i potem obroniłem licencjat, jeszcze rok doktorancki zrobiłem i wróciłem do Polski, pracowałem tu w Kaliszu, w katedrze. To powołanie ciągle było obecne, nie? To mi nigdy nie przeszło. No i Bogu dzięki, z biegiem czasu ksiądz biskup Napierała, któremu jestem bardzo wdzięczny, rozeznał tego ducha powołania we mnie misyjnego i pozwolił, ażebym wyjechał na misję. Tak ogólnie to by można powiedzieć.
Czyli można by rzec, że tutaj też w dużym stopniu zawdzięcza to powołanie misyjne ksiądz swojej mamie.
Tak. Tak, bo to one zawsze u mnie w domu, zawsze mówiono dobrze o kościele. Zawsze mówiono dobrze o księżach. I mama zawsze mówiła o misjach, nie? Że to jest bardzo ważne dla kościoła, że głoszą Ewangelię, mówią, synusiu, popatrz, mówią o Panu Jezusie, jak to ładnie. No to w takim dzieciaku, młodzieńcu jakoś mi to zostawało w sercu i w umyśle.
A jak zareagowała, jak się dowiedziała, że ksiądz wyjeżdża na misję?
No to już potem już podjąłem taką decyzję, że mówię, nie mogę zależeć od mamy. To pamiętam, to powiedziała, niech będzie wola Boga, nie? No i w końcu to zrozumiała.
Zaakceptowała.
Tak.
No na pewno dla niej, jako dla matki, to było trudne pogodzić się z tą myślą, że jednak syn będzie tysiące kilometrów od domu rodzinnego. I faktycznie o tym ksiądz wspomniał też w poprzedniej wypowiedzi, że modliliście się za misjonarzy i że modliła się w dalszym ciągu, ale na pewno to było dla niej trudne, żeby pogodzić się czy oswoić się z tą myślą, że właściwie misjonarzem staje się jej syn, bo o wiele łatwiej jest zaakceptować to, że kapłani posługują z dala od domu.
Że to inni.
Tak, że to inni, a niekoniecznie moje dziecko. Ale na pewno w tym wszystkim trudność z zaakceptowaniem być może tej decyzji łączyła się z matczyną miłością i z tą troską.
No na pewno.
Niewątpliwie.
Tak, kto tam, synku, będzie się tobą zajmował? Jak to tam będzie? No bo przecież, co ja wiedziałem o Brazylii? Nic. Nic nie wiedziałem. Ja tylko wiedziałem jedną rzecz, że na lotnisku w Brasilia, w stolicy kraju, będzie czekał przy wyjściu z lotniska biskup. Ubrany w koszulę biskupią, księżowską i z krzyżem. To wiedziałem.
I to wszystko.
I $100 miałem w kieszeni.
Też właśnie o to chciałam zapytać. Jak ksiądz wspomina ten moment, kiedy już do Brazylii ksiądz dotarł, czy nawet już bezpośrednio na placówkę, w której księdzu przyszło posługiwać?
Ja tu myślałem tak. Mówię, jadę do Brazylii, nie znam nikogo, ale wiem jedną rzecz. Ten sam Pan Bóg, który mnie wysyła z Polski, ten sam Pan Bóg mnie tam przyjmie. To była cała moja wiedza, jaką miałem o Brazylii. Wiedziałem, że tam Pelé grał w piłkę, że dobrze grają w piłkę nożną, że jest dżungla amazońska. To mnie zawsze pociągało, nie? Ta dżungla amazońska i woda i tak dalej. Ale to było właśnie moje takie doświadczenie, kiedy tam przyjechałem. Biskup tam za mną czekał, był na lotnisku, był jeszcze inny biskup, była siostra zakonna, to pamiętam jakby to było dzisiaj. I tak się to wszystko zaczęło. Potem tam był kurs języka portugalskiego, bo ja miałem to zrobić przygotowanie tutaj w Warszawie, w centrum misyjnym. No ale biskup tam z Brazylii napisał, że dostał pieniądze na to, żebym zrobił kurs językowy w Brasilia. No i tam zrobiłem kurs, który trwał 3 miesiące. Skończyłem ten kurs. Biskup już uważał, że ja mówię dobrze po portugalsku. To znaczy, ja zawsze miałem łatwość do nauki języków obcych. No i tam poczekałem jeszcze 3 miesiące, żeby to tak się oswoić z językiem. I biskup mnie wysłał w taki region, gdzie utworzył parafię, a ja byłem pierwszym proboszczem. Więc to tak się wszystko zaczęło, to była parafia bardzo duża, to potem, kiedy ją zostawiałem, to już miała około 70 tysięcy mieszkańców. Tam to trzeba było ciągle budować. To nigdy nie myślałem, że pojadąc na misję będę ciągle budował. Trzeba było kupować tereny, budować kościoły, kaplice, domy katechetyczne, domy parafialne. To już nawet stało się takie trochę dla mnie nawet męczące, nie? Bo to i tam byłem 10 lat w tej diecezji Luziania w stanie Goiás. No trochę, prawie 11 lat tam byłem. A potem powstaje idea Amazonii, bo ta Amazonia nigdy nie wyszła mi z głowy. Tam, gdzie pracowałem wcześniej, to były fawele. Ludzie bardzo biedni, przybywali z północy w poszukiwaniu pracy, lepszego życia. No i powstała taka idea Amazonii, tam biskupi prosili, bo nie mieli księży, tyle parafii, miast bez księży. No mówię, tutaj już 10 lat pracowałem, no trzeba podjąć inną decyzję. Zapytałem się księdza biskupa Napierały, czy się zgadza, żebym zmienił diecezję. On mi dał wolną wolę, powiedział, że to, co jest dobre, nie, żebym zrobił. Także też mu dziękuję bardzo za to wyrozumienie w tamtym momencie i poleciałem do Amazonii. No. I tak zaczęła się ta historia z Amazonią, która trwa już 19 lat.
Czyli musiał ksiądz poniekąd przetrzeć szlaki. Czy to była taka presja, która spoczywała na księdza Barkach?
W tej pierwszej parafii, tam gdzie pracowałem w stanie Gojas, to było ciężko na początku, bo to człowiek jeszcze nie umiał tak języka, takiej swobody językowej nie miał. I człowiek się uczył bycia proboszczem, bo w Polsce zawsze byłem wikariuszem. A być proboszczem to już jest trochę inaczej, więc się uczyłem. Ale tamci ludzie mieli cierpliwość do mnie. Bardzo dobrze mnie przyjęli. I też mi pomogli w nauce języka portugalskiego, w takiej codzienności. Zapraszali, dużo miałem takich zaproszeń na kawę, na obiad i tak dalej. Tak widziałem, że lubili mnie. Udało nam się bardzo wiele rzeczy zrealizować w tamtej parafii. No ale przyszedł taki czas, że biskup uważał, że trzeba mnie zmienić, bo nie było nikogo, żeby być proboszczem katedry. No ja to mam tego ducha posłuszeństwa biskupom, nie?
No, tak.
No i też mnie to dużo kosztowało, żeby być proboszczem katedry tam w Luzjania. No to było przeciwko mojej woli, no ale ja tą wierzę, że Pan Bóg pisze historię życia człowieka i być posłusznym biskupowi, tak jak człowiek przyrzekał w dniu święcej, to jest też poszukiwanie tej woli Bożej. I wszystko się udało, wszystko było w porządku. Także potem byłem tam na katedrze, proboszczem katedry. Potem zostawiłem stan Goiás i poleciałem do Amazonii. I najdziwniejsze to było to, że kiedy tam poleciałem, to miałem przeznaczenie Japura. Moja obecna parafia się nazywa Japura. No ale biskup powiedział, wiesz co, tutaj nie mam nikogo na to, żeby być proboszczem katedry. I ja po 3 tygodniach zostałem proboszczem katedry. Nie? No to jest nie do pomyślenia, nie coś takiego. I mówi, zostań tu na 3 lata. No a tylko te 3 lata się zamieniło na 17 lat. No i tak od 1,5 roku już jestem w innej parafii. To jest bardzo małe miasteczko. Ma zaledwie 7 000 mieszkańców. To jest ostatnie miasto Brazylii, a potem to już jest granica z Kolumbią. Z Japura do granicy z Kolumbią są 450 kilometrów. I to jest ciekawe, kiedy się wypływa z Japura i płynie się w górę rzeki o tej samej nazwie, aż do granicy nic nie ma. Nawet jednego domu. Dżungla, dżungla i dżungla. Ale spływając rzeką Japura w stronę Tefe, tam gdzie kiedyś pracowałem, tam już jest trochę więcej takich osad, nie? To jest jakieś doświadczenie nowe w moim życiu, bo to ja mam 62 lata i to jest jakieś ogromne wyzwanie, coś nowego. Parafia odległa, parafia mała, parafia, która nie jest pożądana przez księży, nie? Ale dla mnie to jest coś ważnego i ja Panu Bogu za to dziękuję i uważam to za wielkie doświadczenie wiary, takie życie wśród ludzi rzeczywiście takich bardzo biednych, bo to tam żadnych takich możliwości wielkich nie ma finansowych, żadnych fabryk, tam żadnych wielkich restauracji, pizzerni, lodziarni i tak dalej. Życie bardzo proste.
Za moment też przejdziemy właśnie do tych warunków, w jakich przyszło księdzu posługiwać. Ale ja jeszcze dopytam, dlaczego Brazylia i Amazonia, jak w ogóle ksiądz trafił właśnie tam?
Taki był rok w życiu kościoła w Brazylii, rok Amazonii. I cały czas episkopat Brazylii uwrażliwiał księży, ażeby pojechali do Amazonii, pracować w Amazonii, dlatego, że tam jest bardzo wiele miast bez księży, parafii bez księży. No i to w jakimś stopniu też mnie uwrażliwiło. Oprócz tego, że zawsze myślałem o dżungli, pracy w Amazonii, ja czytałem takie książki księdza Maślanki, Palotyna, który opisywał pracę w dżungli. To jeszcze byłem wtedy w seminarium, to mnie jakoś tak pociągało. A w ostatecznym rozrachunku to ja myślę, że Pan Bóg tak kierował życie.
Tak, ja myślę, że to zazwyczaj właśnie te kluczowe wydarzenia w życiu człowieka przydarzają się opatrznościowo bardzo. Nawet jeżeli my jako ludzie sobie nie zdajemy z tego sprawy, to po czasie okazuje się, że na to wszystko był plan, tak, którego my początkowo w ogóle mogliśmy nie rozumieć.
Takie... Nie rozumieć, nawet czasami się dziwić, buntować, tak, tak, ale potem z perspektywy czasu to człowiek wie tą wspaniałą rękę Pana Boga, który to wszystko pisał.
W takim razie idziemy dalej z naszą rozmową. Znamy już lokalizację księdza posługi. To teraz pora na pytanie, jak wygląda takie codzienne życie misjonarza w tamtym rejonie?
Tak, to są dwie różne rzeczywistości. Parafia, w której pracowałem, i parafia tutaj. No to ja to lubię się obudzić wcześnie. Lubię się obudzić wcześniej, 5:30, 6:00, odmówić brewiarz, jucznie, godzina czytań, zjeść śniadanie. No i potem idę do biura parafialnego, tam ludzie wiedzą, że od 8 do 12 ksiądz będzie w kościele. Także do tego ich przyzwyczajam. No i rzeczywiście tam zawsze ktoś się pojawi. Już sam fakt, że wiedzą, że ksiądz tam jest. I to tam też różne sprawy tam związane z remontami i tak dalej. Tam trzeba kupić cement, to, tamto. Trzeba przygotować kazanie na wieczór. Jakieś tam dokumenty, rachunki. Taka administracja. Potem zawsze jest jakiś chory do odwiedzenia. Jakaś rodzina do odwiedzenia. Trzeba trochę też poczytać, żeby coś tam wiedzieć więcej, tak teologicznie. Bo to, że człowiek mieszka tam gdzieś na końcu Brazylii albo na początku Brazylii, zależy, z której strony się patrzy, nie? Tak. To nie znaczy, żeby człowiek nie posiadał wiedzy i nie chciał więcej wiedzieć. Także dzień to upływa bardzo szybko, no bo to ciągle coś na parafii jest tam do zrobienia z tymi remontami, chorzy, przygotowania kazań, jakieś tam sprawozdania i tak dalej. Różaniec trzeba spokojnie odmówić, bez pośpiechu. Jest na to czas. Brewiarz. To życie modlitwy to trzeba, to jest bardzo ważne. W takiej rzeczywistości, tak odległej od innych księży, bo do mojego sąsiada mam 200 kilometrów i człowiek sam tam jest. Siostry zakonne też tam pracują. Felicjanki. Od tutaj siostry Truszkowskiej, która była chrzczona u świętego Józefa.
Tak.
To są Felicjanki, one są Brazylijkami. Tak jakoś tam żyjemy i sobie pomagamy. I ta praca duszpasterska, ona tam jest rozwijana przez nie. Przede wszystkim się zajmują dziećmi, tam młodzieżą. W ten sposób, nie? Staramy się tak pokazać piękno wiary w Jezusa Chrystusa i piękno życia Ewangelią.
Ja przepraszam za to pytanie, które teraz zadam. Może to wynika bardzo mocno z jakichś takich błędnych przekonań. Wspomina ksiądz o tym, że jest tak wiele spraw do załatwienia administracyjnych, załatwiania pod kątem takim budowlanym, ale mówimy o miejscach, które są bardzo odległe. Jak wygląda komunikacja i to połączenie właśnie, nie wiem, z większymi ośrodkami? Bo dla mnie to się wydaje wręcz takie abstrakcyjne i niemożliwe. Jak przebiega właśnie ta komunikacja, transport, no nawet sam fakt, nie wiem, internetu, telefonów, czy mógłby nam ksiądz trochę rozjaśnić właśnie, czy może rozwiać wątpliwości, jak to wszystko wygląda?
Tak. Więc odpowiem tak, na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna, komunikacja, jeżeli chodzi o odległość. U nas komunikacja dokonuje się na rzece. Motorówką, łódką, statkiem albo wodolotem. I z miasta, w którym pracuje Japura, do Tefe jest taki, powiedzmy, codzienny autobus, to znaczy codzienny wodolot. On wypływa o 6:30 rano i dopływa do Tefe około godziny, powiedzmy, 17:00. 10-11 godzin drogi wodolotem. Ten wodolot kontynuuje swoją podróż do Manaus. To jest właśnie taka komunikacja. Żeby dopłynąć do tych osad, które ja odwiedzam, a tym razem mam tylko 3. W poprzedniej parafii miałem 33, a teraz 3. Ale odległości są bardzo wielkie. Mamy 2 osady na granicy z Kolumbią. Z jednej strony rzeki jest Brazylia, z drugiej strony jest Kolumbia. No to potrzeba motorówką 11 godzin. Statkiem takim większym, ostatnio wypłynęliśmy w sobotę o 18:00, to dopłynęliśmy we wtorek o 4:00 rano. Więc to są ogromne odległości, jeżeli chodzi o przemieszczanie się. wszystko odbywa się wodą. Ale jeżeli chodzi o taką komunikację teraz na tej innej płaszczyźnie, takiej rozmowy z ludźmi, no to aż może to wielu zdziwić, ale my mamy internet.
To faktycznie.
Internet nawet w tych osadach odległych od miasta, oni mają WhatsAppa, Facebooka, Instagrama. Dlatego, że ludzie tam mają silniki prądotwórcze. I od godziny 18 do 22 włączają te silniki prądotwórcze. To jest wszystko na ropę. I wtedy sobie włączają Starlinka, Elona Muska. I to wszystko funkcjonuje. Także oni zrzutkę zrobią, każdy tam po 30 zł i zapłacą opłatę miesięczną i mają dostęp. No, w tej godzinie, która to jest godzina, no oni tam się budzą. Gdyby przyszło co do czego, nawet mogę zadzwonić na granicę z Kolumbią i będę ich widział i oni będą ze mną rozmawiać. Także to się dokonała taka rewolucja cyfrowa. Gdzieś 3 lata temu, od 3 lat do dzisiaj. To jest niesamowite, bo przecież to jest też ogromna pomoc w ewangelizacji. Proszę sobie wyobrazić, musimy przygotować katechistów gdzieś w jakiej osadzie na granicy z Kolumbią. 450 kilometrów. Jak to zrobić? 3-4 razy w roku tam dopłyniemy. Będziemy tam 4 dni, powiedzmy. No to jasne, że zrobimy spotkania osobiste. Ale w ciągu tych przerw, no to siostra czy ja, ale przede wszystkim siostra, to się umawiamy z nimi, na przykład sobota, 19. Oni sobie tam się spotkają w jednym miejscu, telefon komórkowy tam postawią między nimi albo każdy ze swoim telefonem komórkowym. Włącza się grupę WhatsApp albo Google Meet i w ten sposób widzimy się, rozmawiamy i tam jakąś daje lekcję o Panu Bogu albo Kościele i tak dalej. Ktoś na przykład chce ochrzcić dziecko albo chce się ochrzcić. To też w ten sposób wykorzystuje się. To jest coś niesamowitego. To w ogóle, jak pojechałem do Brazylii, to przez głowę mi to nie przechodziło. To nikt wtedy, 29 lat temu, o czymś takim nie wiedział. Więc to jest ogromna pomoc, jeżeli chodzi o ewangelizację, o komunikację między ludźmi. Kiedyś ja miałem kontakt z ludźmi, z osadami w dżungli poprzez radio. Teraz nikt radia nie słucha. Jest o wiele łatwiej przez WhatsAppa.
Na pewno o wiele szybciej też.
Szybciej, bo codziennie ktoś włączy tak WhatsApp.
Tak, tak. To jest prawda, że to na pewno usprawnia tę posługę, czy nawet samo duszpasterstwo. No nie da się być w kilku miejscach równocześnie, tak w takim fizycznym ujęciu, ale jednak w taki sposób, dzięki technologii, można sobie na to pozwolić i bardzo dobrze, że to także jest obecne. I idąc dalej, jak w ogóle wygląda duszpasterstwo wśród ludności Amazonii? Mocno różni się od tego w Polsce?
To znowu są dwie płaszczyzny. Miasto i osady w dżungli. Jeżeli chodzi o osady w dżungli, no to one są odwiedzane. Na przykład jedna z tych osad odwiedzam w każdą 3. niedzielę miesiąca. Rano o 6:30 biorę wodolot liniowy i on, to jest godzina drogi, mnie zostawia w tej miejscowości. Tam mieszka ponad 500 ludzi. Odprawiam mszę świętą o 9:00, z ludźmi porozmawiam, zjem z nimi obiad i koło 15:00-16:00 już jest wodolot powrotny, taki liniowy, jakby to autobus był liniowy. Więc tam siostra, tam też taka jest siostra, która tam jedzie, kilka dni z nimi pobędzie, tam przygotuje do chrztu, przygotuje kogoś, żeby był katechistą. Kiedy tam przyjeżdżam, to tam się odwiedzi chorych, nie? Bo to jest bardzo ważne, odwiedzanie chorych. To jest właśnie w tych osadach bardziej odległych. Czy przygotowuje się tam katechistów, daje im się jakieś takie szkolenie, formacje, nie? Lepiej powiedzieć. Chrzci się dzieci. Jeżeli ktoś chce ślubować, to ślubuje. Do dzisiaj nikt nie ślubował, nie? Przez te 1,5 roku, co tam jestem. To jest właśnie bardziej w ten sposób, nie? Takie bycie, być razem z nimi i tak dalej. No w mieście to już jest trochę inaczej, bo to już jest więcej ludzi, trochę więcej takich ochotników, którzy chcą się związać z pracą Kościoła. To mamy duszpasterstwo małych dzieci, od narodzenia do 7 lat. mamy duszpasterstwo takich nieletnich, nie? Takie spotkania, to chcę też robić przy parafii teraz, w tym nowym centrum katechetycznym. Mamy duszpasterstwo ludzi chorych, których odwiedzamy i odwiedzam też. Duszpasterstwo ludzi starszych, którzy może nie są tak chorzy, ale są starszymi. To też do nich tam chodzimy, odwiedzamy. Czyta się Pismo Święte, różaniec się odmawia z nimi. Tak, żeby oni nie byli sami, bo to są często ludzie, którzy kiedy mieli zdrowie, byli młodsi, chodzili do kościoła. I teraz przyszedł starość, przyszła choroba, no to my musimy iść do nich teraz, nie? I to w ten sposób. Komunię Świętą się zanosi. Przygotowanie do chrztu. Mamy rodziców, rodzice, którzy chcą ochrzcić. Rodzice i chrześni muszą przyjść na spotkanie, żeby wytłumaczyć, co to jest ten chrzest. Bo wielu chce ochrzcić, bo to jest taka kwestia, jakby to powiedzieć, kulturowa. A, bo mój pradziadek był ochrzczony, mój dziadek był ochrzczony, mój tata był ochrzczony, ja byłam ochrzczona, to też ochrzczę. I to często to jest tak, że to się dzieje chrzest i nie ma obecności w życiu Kościoła. I czasami się, często to się dzieje, bym powiedział, nie czasami, często, że ludzie chrzczą, przyjdą na te spotkania, my tłumaczymy, co to znaczy chrzest, ale potem w praktyce nie wracają do Kościoła, na mszę świętą i tak dalej. Więc w mieście to jest bardziej taka już praca, nie? Z ludźmi, odwiedziny, błogosławieństwo domów. No Bogu dzięki, że zapraszają, nie?
Bogu dzięki. Dokładnie tak. Ale to w takim razie trochę ten wątek próbując doprecyzować. Czyli można wnioskować, że mimo wszystko lokalna społeczność dosyć chętnie uczestniczy w życiu Kościoła. Czy niekoniecznie?
Nie. Właśnie okay, o to chodzi, nie. Że nie. Bo to w mieście mieszka 7 tysięcy ludzi, 3,5 tysiąca się przyznaje do Kościoła katolickiego, ale takich stałych uczestników mszy świętej to jest około 150. Na czterech mszach. Na czterech mszach. Jedna w sobotę czy w niedzielę. I ludzie mówią nawet dobrze o Kościele, ale to właśnie to, co mnie najbardziej boli, że oni nie czują potrzeby iść na mszę świętą w niedzielę. Przygotować się do pierwszej komunii świętej. Wysłać dzieci na religię. Przygotować się do bierzmowania, do ślubu. Więc są katolikami, ale nie uczestniczą w życiu Kościoła. Bardzo mało uczestniczy w życiu Kościoła i się interesuje Kościołem. No ale Bogu dzięki, powiedzmy, że jest taka grupa około 200 ludzi, którzy mają zainteresowanie Kościołem, nie? Że tam 150 się pojawi co tydzień, a 50 od czasu do czasu. I też mają zainteresowanie, żeby pomóc Kościołowi w sposób materialny, czy to ze składką, czy no tu w Polsce to nie istnieje, tak zwana dziesięcina, ale to ma zupełnie inne znaczenie niż to my w Polsce wyobrażamy sobie, co to znaczy dziesięcina, nie? Więc oni nam pomagają, nawet co miesiąc takie darowizny na Kościół robią w ten sposób, ale zdecydowana większość nie czuje potrzeby Kościoła, pójścia do Kościoła. Tylko może w chwili śmierci, no, lubią jak ksiądz się pojawi i się pomodli. Ale tak to bardzo ciężko.
A jak wygląda kwestia rdzennych wierzeń tamtejszej ludności? Czy coś takiego też się pojawia?
W naszym regionie nie. Bo te grupy Indian, one były ewangelizowane i są chrześcijanami. Potem zdecydowana większość opuściła Kościół katolicki i przeszła do tych kościołów pentekostalnych, tak to się mówi, nie? Ale ta osada tych Indian, gdzie ja pływam, to jest też ponad 500 Indian, wszyscy są katolikami. Nikt nie przeszedł na religię pentekostalną. I to ciekawe, że tam wśród nich mieszkała taka misjonarka z kościoła baptystów. Ona nawet zrobiła piękną pracę, bo przetłumaczyła Biblię na ich język, Nowy Testament, ale nikt nie nawrócił się do ich kościoła. Pod koniec XIX wieku misjonarze Świętego Ducha, polscy duchacze, oni zaczęli tam te misje. Tylko, że to nie byli Polacy, to byli Francuzi przede wszystkim. Potem przybyli Holendrzy, więc oni zaczęli tę pracę. I I ci ludzie się nawrócili, nie? Przyjęli Jezusa Chrystusa. Nikt z nich nie był zobowiązany. To nie było jakoś pod wpływem siły, przemocy. To była dobra wola. Oni zobaczyli piękno osoby Jezusa Chrystusa, piękno Ewangelii, piękno chrześcijaństwa. I w ten sposób przyjęli tę wiarę. A to, że wielu z nich teraz, tam w ostatnich tam latach, dziesięcioleciach przeszło na religię pentekostalną, mój Boże, są ciągle chrześcijanami. I to zawdzięczają wiarę w Jezusa Kościołowi katolickiemu.
Jeszcze w nawiązaniu do tej części, bo za moment przejdziemy do tego, jak się księdzu wraca do swojej ojczyzny, ale jeszcze chciałabym zapytać, czego ta posługa misyjna księdza uczy, bo ona w dalszym ciągu trwa. Wiem, że na pewno przez te 29 lat całkiem sporo się zadziało w sercu.
Przede wszystkim uczy pokory, że to jest Pan Jezus, że to Pan Jezus działa, bo to takie te ludzkie siły, to jest ważne być gotowym do współpracy z łaską Bożą. Ludzkie siły są bardzo ograniczone. I to jest Pan Jezus, który działa. Ja to czasami aż tak się dziwię, ile to Pan Jezus dobrych rzeczy narobił poprzez mnie, takiego grzesznika, jakim ja jestem. Człowieka, który ma swoje zalety, ale też swoje ograniczenia. Ile to Pan Jezus rzeczy bardzo dobrych zrobił. Potem to też uczy, że my nie jesteśmy jakimś takim narodem, jak to czasami się myśli, że my to najlepszy naród na świecie. Nie. Są różne narody. Wszystkie Pan Bóg kocha. Jesteśmy trochę inni. Może na innym etapie cywilizacyjnym, nie? Ale wszyscy ludzie mają swoje zalety, swoje wady, swoje słabości. I przede wszystkim człowiek musi się nauczyć ufać Bożemu działaniu, Bożej opatrzności, żeby nie wpaść w pychę, że to ja, to Pan Bóg. To rzeczywiście Pan Bóg. Tak dzisiaj rano rozmawiałem z księdzem biskupem Napierałą, potem rozmawiałem z księdzem biskupem Damianem Brylem i to tak myśleliśmy i tak żeśmy analizowali wiele rzeczy. To Pan Bóg, to rzeczywiście Pan Bóg. Bo misja to jest działanie Ducha Świętego. A my jesteśmy takimi instrumentami w rękach Pana Boga. Mamy żyć w sposób święty, mamy głosić Ewangelię, mamy mówić o Panu Jezusie. A ilu to przyjmie tę Ewangelię, uwierzy, no to już niech Pan Jezus się z nimi tam dogada.
Tak, najważniejsze, żebyśmy odpowiedzieli na to zaproszenie Boga, zaufali Mu, że nie my, ale dzięki Jego pomocy my będziemy w stanie te wszystkie zadania, które przed nami staną, wykonywać i pokonywać te przeszkody. Bo tak jak ksiądz zauważył, my jesteśmy tylko i aż ludźmi, ale z Bożą pomocą naprawdę wiele możemy zdziałać.
To Pan Jezus przecież powiedział tym apostołom, beze mnie nic nie możecie uczynić.
Otóż to.
Chłopaki, wy się możecie wysilać, robić co chcecie, chodzić po wężach i tak dalej, ale beze mnie nic.
W trakcie naszej rozmowy też wybrzmiewa wiele takich lokalnych, diecezjalnych akcentów. To też pięknie pokazuje, że mimo tego, że na co dzień posługuje ksiądz tysiące kilometrów od domu, to jednak to przywiązanie do diecezji kaliskiej, ona cały czas w księdza sercu jest obecna i ta łączność też się pojawia. A jakie uczucia towarzyszą powrotowi do ojczyzny po 2 latach nieobecności, tak?
Tak, bo to staram się co 2 lata przylecieć do Polski. To nie jest taka prosta sprawa dolecieć tutaj do Polski, bo ja mieszkam blisko granicy. No to gdy wyjeżdżając w poniedziałek rano o 6:30 wodolotem, no to ja do mojej rodzinnej wioski koło Gniezna docieram w sobotę koło godziny 15:00. To jest cały tydzień podróży.
Tak.
Pierwszy dzień to trzeba z Żapura dopłynąć do Tefe. To jest 10-11 godzin wodolotem. Na drugi dzień trzeba z Tefe dolecieć do Manaus. Godzina 15. Z Manaus trzeba dolecieć do jakiegoś miasta na wybrzeżu. To jest Beleń. 3 godziny drogi samolotem. 23 wylatuje, druga czy trzecia nad ranem dolatuje do Beleń. To już jest trzeci dzień. Wieczorem się bierze samolot do Lizbony. Czwarty dzień się dolatuje, koło południa. Trzeba czekać na samolot do Warszawy na drugi dzień. Piątego dnia dolatuje się do Warszawy wieczorem. A szóstego dnia się bierze pociąg z Warszawy do Wrześni i brat odbiera na stacji kolejowej. To jest bardzo daleko, nie? No, ja tu zawsze chętnie wracam do Polski, bo to przychodzi moment, kiedy człowiek już bardzo czuje chęć powrotu, zobaczenia rodziny, nie? Na pierwszym miejscu mama jeszcze żyje, moje rodzeństwo. My mamy kontakt z rodziną przez WhatsAppa. Co niedzielę o godzinie 10 w Żapura i 16 tutaj rozmawiam z moją mamą. Także teraz to nie jest to, co było kiedyś, kiedy przyjeżdżałem, wszyscy siadali, opowiadaj ciekawości, to i tamto i tak dalej. A teraz to nie wszystko wiedzą. To kiedy człowiek przyjedzie do domu, no to co? Uściski z mamą, z braćmi, no to co? Usiądźmy, zjedzmy kawałek ciasta, wypijmy kawę i porozmawiać i tak dalej. To nie jest tak jak kiedyś, to wszyscy otwierają buzie, nowości. No i to już jest zupełnie inaczej niż kiedyś. To ten świat cyfrowy to bardzo nas tak zbliżył i tak jakoś pomaga przezwyciężyć, nie, tę odległość. To jest bardzo pozytywne. Kiedy wracam do Polski, no to ja widzę ogromną zmianę, która dokonała się w ciągu tych 30 lat. To jest zupełnie inna Polska. Ja się bardzo cieszę, kiedy jadę, widzę te wioski, tutaj po drodze do Kalisza, przypominam sobie, jak to kiedyś było 30 lat temu, jak jest teraz, no to cieszy serce, że się żyje Polakom lepiej. No, nie ma co ukrywać. Zawsze dla mnie czymś ważnym jest rzeczywiście przyjechać do Kalisza, spotkać biskupów i to zawsze robię na początku. Nie na potem, bo potem może się coś wydarzyć i tego. Więc to jest na pewno ta więź z diecezją kaliską, tutaj z księżmi. Ja bardzo dużo zawdzięczam tutaj księżom z diecezji kaliskiej, bo przecież tą akcję, którą oni zrobili, Jałmużna Wielka Postna, to była ogromna pomoc dla mnie. I też wykorzystuję ten mikrofon, żeby podziękować i księdzu biskupowi Damianowi, księdzu Mateuszowi, wszystkim księżom, którzy się włączyli w tę akcję i wszystkim ludziom, nie? Bo to się wszystko udało dlatego, że wy, kochani radiosłuchacze, zrobiliście te ofiary. To jest moja ogromna wdzięczność, że tyle rzeczy się udało tam w parafii zrobić dzięki wam. Księża mi pomagają z intencjami mszalnymi. To też jest moje utrzymanie. Także ja się z tego tak właśnie bardzo cieszę, bo to widzę, że istnieje taka więź, że to człowiek tam nie jest sam, jest bardzo daleko, ale że są ludzie, którzy myślą, nie? I żyją tym duchem misji. Nie, bo to, żeby nawet zostawić jakąś ofiarę na misję, trzeba mieć jakiegoś ducha, wyczucia, że misja to jest coś ważnego, że trzeba mówić o Panu Jezusie, że Pan Jezus to jest ciekawa postać, że trzeba Jemu zaufać, zawierzyć i że warto pomóc w misyjnej działalności Kościoła.
Rozmawialiśmy sobie jeszcze, nie będąc w studio, o tym, że nam czasami się wydaje, że co tam, nie wiem, nawet 10 zł może pomóc w kraju misyjnym, a się okazuje, że tak grosz do grosza i się uzbiera taka suma, że chociażby w miejscu, w którym ksiądz posługuje, naprawdę można zdziałać wiele. Czy możemy też trochę o tym powiedzieć, co udało się zrobić właśnie przez ten czas?
Więc my mieliśmy taki dom katechetyczny zrobiony z desek. No ale robaki to już zaczęły jeść ten dom. Już tam niektóre belki zaczęły się łamać. No i stwierdziłem, że to trzeba wymienić te deski, tą strukturę i postawić mury z cegły. No ale tak sobie myślałem, jak to zrobić. No mówię, chociaż zrobimy 1/3. No i także zaczęliśmy robić 1/3. No i ksiądz Mateusz mi tutaj wysyła wiadomość, że będą pieniądze. No i dzięki takiej ofierze, którą otrzymaliśmy, to było około 70 tysięcy złotych, jeżeli się nie mylę, no to w końcu zrobiliśmy wszystko. wszystkie salki, kuchnie, żeśmy zrobili, te łazienki i tak dalej, wszystko jest teraz z cegły. Wytynkowaliśmy na zewnątrz, na wewnątrz, drzwi nowe wstawiliśmy i to wszystko już funkcjonuje. I będziemy różne prace duszpasterskie realizować w tym budynku. Więc to, co się może wydawało mało w Polsce, dla nas właściwie to znaczyło skończenie remontu budynku katechetycznego. Jeszcze zostało parę groszy, ażebym zrobił zakrystię obok kościoła. Może ktoś nawet powie, no 70 tysięcy. No ja wiem, że w 70 tysięcy ktoś by chciał budować dom w Polsce. 70 tysięcy to nie ma jak, nie? A tam dla nas to była ogromna suma. I dzięki tej sumie nam się udało tyle rzeczy zrobić. Także jeszcze raz tu księże biskupie, księżom, księdzu Mateuszowi, innym księżom i wam, drodzy radiosłuchacze, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
Tak, to trzeba przyznać, że ksiądz Mateusz Kołodziejski, referent do spraw misji diecezji kaliskiej, tu spisuje się na medal i też wielkie ukłony względem jego osoby za to zaangażowanie i za to wsparcie, którym obdarza kapłanów, misjonarzy, którzy pochodzą z terenów naszej diecezji. Ksiądz nie próżnuje, będąc na urlopie w Polsce i właściwie nie tylko w Polsce, bo chyba udało się także spotkać z księdzem Tomaszem Zesnarskim, tak? Bo chyba Kazachstan również tutaj pojawił się na mapie.
Ja miałem zaproszenia, żeby odwiedzić Kazachstan, ale zawsze coś tam było, że nie jechałem. No i trzeci raz arcybiskup Astany, ksiądz Tomasz Peta, mnie zaprosił. No przyjedź, bo w przyszłym roku no to już pójdę na emeryturę. No mówię, pojadę, chociaż na 6 dni, bo tak chciałem być tutaj więcej czasu w Polsce z mamą. No i pojechałem i żałuję, że tylko na 6 dni. Bardzo żałuję. I ja też bardzo chciałem poznać księdza Tomasza Zesnarskiego, bo księdza Jacka Szlachetę znam, księdza Łukasza w Ekwadorze znam. No i chciałem poznać księdza Tomasza. I udało mi się tam, pojechaliśmy do jego parafii, porozmawialiśmy. No też rzeczywistość kościoła trochę inna niż nasza tu w Polsce na pewno, czy tam w Brazylii. No ale trzeba ich podziwiać. Oni tam, też mało ludzi przychodzi do kościoła, to trzeba sobie przestawić w głowie pewne rzeczy, nie? Bo to człowiek z Polski wyjeżdżał 29 lat temu, ludzi w kościele było pełno. I tam na tej parafii, gdzie pracowałem w stanie Goiás, ludzi było pełno. W tym dużym mieście, gdzie pracowałem poprzednio, w katedrze zawsze jest pełno ludzi. A teraz no garstka. To ja rozumiem, co tam ksiądz Tomasz i tam inni przeżywali, kiedy zobaczyli takie garstki ludzi w kościele. Ale to jest ta rzeczywistość. To są ludzie, którzy szukają Pana Boga i my jako Kościół, ludzie wiary, chcemy im pomóc w tym doświadczeniu Boga. Odległości też bardzo wielkie, to stepy. Ale oni mają ducha, widziałem. Nie? To takiego ducha misyjnego, że się tak jakoś nie załamują. Robią to, co mogą i diecezja kaliska też pomaga księdzu Tomaszowi. Nie?
Też mieliśmy okazję wsłuchać się w rozmowę z księdzem Tomaszem Zesnarskim. Co prawda chyba to już miało miejsce w ubiegłym roku nawet, ale też udało się z nim skontaktować. Pamiętam, że dla mnie było olbrzymim, może nie tyle zaskoczeniem, bo przypuszczałam, że tak będzie, ale różnice czasowe, żebyśmy mogli się skontaktować tak, żeby jemu pasowało i mi, żeby nie były to jakieś takie drastyczne godziny ani dla jednej, ani dla drugiej strony, ale bardzo dobry czas spędzony na tej rozmowie. Właśnie też księdza Tomasza przy tej okazji pozdrawiamy. Teraz
trzy godziny różnicy.
Tak, tak, ale
między mną i tutaj sześć,
bo to rozmawialiśmy właśnie, ksiądz o tym też wspominał. Więc wbrew pozorom Kazachstan, patrząc na to porównanie, no nie jest aż tak odległy czasowo. Trochę też można było poznać te realia Kazachstanu. Teraz poznajemy realia Amazonii, czy nawet wcześniej jeszcze typowo brazylijskiej katedry. Chociaż katedry dwukrotnie się pojawiały tutaj.
Dwa razy.
Tak, tak. Dobrze, więc gdzieś ten obraz nam się tutaj dopełnia, zarówno posługi w Brazylii, czy też konkretniej w Amazonii, ale także i tej łączności z diecezją kaliską. I nie tylko, bo wiele tych wątków zostało wypowiedzianych w trakcie naszej rozmowy. I zapytam na sam koniec, co ksiądz chciałby przekazać naszym słuchaczom, czy naszym diecezjanom, którzy nas teraz słuchają?
Kościół Pana Jezusa, on ma w swoim DNA, w swojej naturze, wymiar misyjny. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I każdy chrześcijanin powinien mieć w sobie tego ducha. Idźcie, głoście, ten wymiar misyjny. To się zaczyna w rodzinie, kiedy ojciec i matka uczą małe dziecko złożyć rączki. Amen, Bozia. Uczą Ojcze Nas, znak krzyża i tak dalej. Ten wymiar misyjny, tym wymiarem się żyje w codzienności, kiedy ktoś ma odwagę mówić o Panu Jezusie, żyć tymi wartościami Ewangelii. To jest nasze życie, czy to szkoła, czy to uniwersytet, czy miejsce pracy. Nie wstydzić się wiary, religii, wartości chrześcijańskich, mieć odwagę bronić tych wartości. To jest wszystko wymiar misyjny. Czy to w Polsce, czy w Brazylii, czy w Kazachstanie, czy w jakimkolwiek innym miejscu. Każdy z nas ma to robić. A niektórych Pan Bóg mówi, no zostaw tam swoją rodzinę, zostaw swój kraj, idź tam do innego kraju i pomóż tam temu kościołowi w ewangelizacji. Bo tam kościół istnieje, nie? Tylko, że potrzeba często czy księży, czy sióstr zakonnych, czy świeckich, żeby wejść w te struktury kościoła i żeby ewangelizować, mówić o Panu Bogu. Więc to ja to uważam, że to dieceza kaliska ma kilku księży pracujących na misjach, kilku księży, którzy pracują w różnych częściach Europy, to też jest ciężka praca. Niech Pan Bóg da siły tym, którzy chcą jechać na misję, bo to jest wymiar misyjny diecezji kaliskiej. To wszystko jest bardzo ważne, a to, że tam jednego księdza ubędzie, to Pan Bóg na pewno tam zrekompensuje to w inny sposób, 5 razy więcej w inny sposób. Także ja dziękuję bardzo jeszcze raz tutaj, czy to księdzu biskupowi, Damianowi. Zawsze muszę wspomnieć też księdza Stanisława Napierałę, bo to za jego czasu wyjechałem. I tu księżom, którzy mi pomagają, księdzu Mateuszowi. Wam jeszcze raz, drodzy radiosłuchacze, bo to misje, one się dzieją dzięki waszym modlitwom, dzięki wsparciu modlitewnemu i też tej pomocy materialnej.
My dziękujemy księdzu za podzielenie się z nami tym świadectwem, przepięknym, umacniającym świadectwem. Dziękuję też w swoim imieniu za to spotkanie i za rozmowę. A drodzy Państwo, przypomnę, że moim i waszym gościem był ksiądz Piotr Szewior, który pochodzi, czy wywodzi się z diecezji kaliskiej, może tak lepiej powiedzieć, a posługuje w Amazonii. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Świat czeka na misjonarzy, świat czeka na Ewangelię. Świat jest głodny Boga.